Proszę Państwa, więc tytułem uzupełnienia byłem też posłem Sejmu pierwszej kadencji i wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zatem z tematyką bezpieczeństwa się w różnych aspektach stykałem, bo w Komisji Obrony z bezpieczeństwem, prawda, takim zewnętrznym, w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z bezpieczeństwem wewnętrznym, z bezpieczeństwem wewnętrznym również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym w Komisji Weryfikacyjnej WSI, kiedy przez te 2 lata wysłuchałem kilkuset żołnierzy, pracowników w większości operacyjnych służb wojskowych, specjalnych służb wojskowych, i zapoznałem się z 10 tysiącami tajnych akt i z co najmniej 1000 akt personalnych osób ze służb, z mnóstwem materiałów operacyjnych, więc to mi dawało pewien taki wgląd, wysłuchiwałem tych ludzi, zadawałem pytania, więc to nam dawało, bo nie, przecież nie to była praca zespołowa, wgląd w bardzo wiele spraw i można powiedzieć, widzieliśmy pewne działania od strony, od której inni nie, na co dzień nie mają możliwości ich widzieć, i zapewniam Państwa, że również znajdowaliśmy tam znane nazwiska, znajdowaliśmy tam osoby ze świata polityki, znajdowaliśmy informacje o finansowaniu partii politycznych, a więc znajdowaliśmy materiały, które były chowane pod dywan, mimo że powiedzmy sobie było wiadomo, że ktoś zajmował się działalnością przestępczą albo działalnością wywiadowczą na rzecz obcego wywiadu, a mimo to nic z tym nie robiono. Mimo że go nie zwerbowano, bo oczywiście zawsze każda służba, jeżeli wykryje agenta obcej służby, to pierwszą rzeczą, którą powinna zrobić, to próba, prawda, przewerbowania go, żeby pracował w odwrotną stronę. A jeśli się to nie da, to dopiero wtedy, prawda, się nagłaśnia, że mamy sukces, prawda, złapaliśmy agenta. Więc także z tą tematyką się też dosyć wszechstronnie zetknąłem i rzeczywiście chciałem potwierdzić, że ten aspekt, o którym powiedział mój przedmówca, że w istocie czasami wygadanie komuś, powiedzenie publicznie, wskazanie osoby, która wykonywała jakieś poważne zadania, może być bardzo, bardzo niebezpieczne i dla tej osoby, i dla jej informatorów, współpracowników, i dla tych, którzy, prawda, w jakiś nawet techniczny sposób z nią współdziałają. I takie rzeczy niestety w Polsce się parokrotnie co najmniej zdarzały. Przykłady, jakie mi się nasuwają tak na gorąco, w sprawie Oleksego ujawniano osoby, których ujawniać nie należy, wydając białą księgę. W sprawie ministra Sikorskiego również, nie chcę wchodzić w szczegóły, również podobna rzecz się zdarzyła. Poza tym, no tutaj nie będę poruszał tematu, który był już omówiony. Poza tym swego czasu próbowano uderzyć w profesora Zybertowicza w Gazecie Wyborczej, mówiąc o jakichś wykładach, które prowadził według tej gazety dla pewnej służby, co się, że tak powiem, akurat w tym wypadku okazało niezupełnie ścisłe, ale materiały pochodziły ze służby, proszę Państwa, wiem to na 100%, że po prostu Gazeta Wyborcza dostała materiał podany przez kogoś ze służb, co jest po prostu skandaliczne i to materiał, że tak powiem, niejawny. Poza tym chcę powiedzieć, że sam doświadczam również podobnych kłopotów jak przedmówca, znaczy mówię o kłopotów, że tak powiem, w sensie ponoszenia jakichś nieprzyjemnych skutków, choć oczywiście mniej poważnie, bo w moim przypadku nie jest to groźne, pewnie może nie jest to tak groźne, ale od czasu, kiedy przestałem pracować w komisji weryfikacyjnej, do której powołał mnie legalny premier, prawda, polskiego państwa, pan Jarosław Kaczyński. Komisja była powołana przez premiera i prezydenta Rzeczpospolitej i wszystkie osoby były powołane przez, jak nie przez premiera, to przez prezydenta, tak pół na pół. I działaliśmy zgodnie z prawem, w majestacie prawa, a ja po zakończeniu tej pracy byłem 8 razy przesłuchiwany, pod, że tak powiem, szukano, prawda, a jakim prawem dopuszczony do tajemnicy, a no szukano takich różnych dziur w całym, jak to się mówi, ponieważ skargi na nas składały z jednej strony osoby, które weryfikowaliśmy i które tej weryfikacji pozytywnie nie przeszły, a więc funkcjonariusze, znaczy żołnierze ze służb specjalnych głównie. Tam są żołnierze niefunkcjonariusze, tam byli żołnierze niefunkcjonariusze, to jest trochę inna specyfika. I z drugiej strony również w wyniku donosów do prokuratury ministra obrony narodowej, który, że tak powiem, szukał haków na swoich poprzedników, i ze strony następców w służbach, czyli w służbie kontrwywiadu wojskowego głównie. I proszę Państwa, również to się działo tak, że bardzo wiele osób z tych służb, mówię to z pełnym poczuciem odpowiedzialności, próbowano szukać na nich haków, robić z nich przestępców, odbierano wiele certyfikatów bezpieczeństwa, czyli dostępu do materiałów niejawnych. Większość tych spraw zostało uchylonych. Przypominam Państwu aferę tak zwaną raportową, tak była w mediach nazywana, Wyborcza chyba tą nazwę wylansowała, która się okazała aferą marszałkową. Otóż dwóch moich kolegów z komisji zostało wobec dwóch moich kolegów z komisji i wobec jednego z oficerów wojskowych służb i jednego dziennikarza toczyła się sprawa o rzekomą próbę wpisywania w raport można powiedzieć wybielania w raporcie osób, które powinny być przedstawione w świetle negatywnym bądź weryfikowania i ujawniania raportu na zewnątrz, że rzekomo ten raport można było kupić. Otóż proszę Państwa, do dzisiaj nie wskazano nikogo, kto by ten raport kupił w całości lub choćby w części. Co więcej, moi obydwaj koledzy, którzy mieli w domu przeszukania, którzy mieli za sobą kilkaset godzin przesłuchań, dzisiaj i mieli odebrane certyfikaty bezpieczeństwa, czyli dostęp do materiałów niejawnych, dzisiaj ponownie mają certyfikaty bezpieczeństwa. W międzyczasie oni pracowali w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, utrzymali się w tej pracy, ponieważ nie byli w stanie postawić im nawet najmniejszego zarzutu. O operetkowości tej całej sprawy niech świadczy fakt, że kiedy zabrano w czasie rewizji między innymi materiały, na podstawie których Leszek Pietrzak pisał pracę, jest historykiem i miał w domu sporo materiałów pokserowanych z napisem tajne, prawda, ściśle tajne i tak dalej, ale już dawno odtajnionych przez IPN i posiadanych legalnie. Otóż nikt sobie nie zadał trudu, żeby zapytać IPN-u, czy te materiały są tajne. Po prostu zabrano i trzymano jeszcze. Wiem, że parę dni temu zapadł wyrok sądu, który podważał decyzję prokuratury o tym, żeby tego nie oddawać. Czyli po prostu nie były to materiały tajne od wielu lat. Poza tym materiały dotyczyły czasów powojennych, ale tu nie chodziło o to, żeby, prawda, tego króliczka złapać, tylko żeby go gonić. Chodziło o to, żeby cały czas o to, żeby komisja weryfikacyjna była na cenzurowanym, żeby podważać ich wiarygodność, żeby jeśli wypłyną jakieś informacje o osobach z obecnego establishmentu, to żeby po prostu można było je łatwo zakwestionować, prawda, że oni działali rzekomo nierzetelnie albo, prawda, wśród nich dokonywane były jakieś czyny przestępcze. Otóż żaden zarzut nie został powtórzony i certyfikaty zostały pozwracane. Takim przykładem osoby, której zabrano certyfikat, był minister Antoni Macierewicz, którego pozbawiono certyfikatu, odwołał się w pierwszej instancji do premiera, premier utrzymał, sąd przywrócił mu certyfikat, że został zabrany bezzasadnie. Ja byłem wielokrotnie oskarżany między innymi przez Gazetę Wyborczą jako jedna z osób, które rzekomo nie rozliczyły się z dokumentów tajnych. Najpierw mówiono, że we trójkę, Antoni Macierewicz, ja i jeszcze jeden kolega, że we trójkę nie oddaliśmy kilkuset dokumentów, później z kilkuset zrobiło się 50, chyba 5, później zrobiło się kilkanaście, później zrobiło się chyba 15. 15 czy 10. Mnie przypisano jeden dokument, ale proszę Państwa, do dzisiaj nie wszczęto żadnego postępowania o pozbawienie mnie dostępu do tajemnicy państwowej, co jest rzeczą, Pan pewnie może potwierdzić, co jest rzeczą naturalną, że gdybym coś ujawnił albo coś wyniósł, czegoś nie rozliczył się z dokumentu tajnego, momentalnie musiano by to zrobić. Oskarżał mnie publicznie minister Klich, prawda, moim nazwiskiem rzucał publicznie. Słyszałem, jak minister Graś mówił, że trzeba u tych osób robić rewizję w domu, czyli zapraszał do mojego domu, prawda, bez mojej wiedzy i zgody, ale nie doszło do takiej rewizji. W czasie wszystkich moich przesłuchań tylko raz byłem zagadnięty o jakiś dokument i to zupełnie marginalnie, z czego mogę wnioskować, że cała ta sprawa była naciągana i praktycznie biorąc ani przez moment nie traktowano jej poważnie. A skąd się mogło wziąć podejrzenie, że czegoś nie oddaliśmy? Pracowaliśmy do godziny 20 chyba, prawie czwartej w nocy, o 23:30 gdzieś tak. O 24:00 według ustawy musieliśmy zakończyć pracę, oddać wszystkie dokumenty i złożyliśmy, ja sam miałem przed sobą taki stos teczek dokumentów personalnych i operacyjnych, tajnych, no dosłownie było tego z 50-60. Miałem to przed sobą pracując, co chwila zaglądałem to tu, to tu, prawda, odkładałem, nie odnosiłem pojedynczo, tylko tak się zbierały przez cały dzień i później, prawda, to wszystko zaniosłem, ale patrzę, że tam leży takich stosów już, prawda, kilkanaście co najmniej, że jest kilkaset tajnych dokumentów do przejęcia, prawda, gdzie trzeba wypisać, pokwitować odbiór i tak dalej, i mówią mi w kancelarii tajnej, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żebym spojrzał, prawda, kto jest. No mówię, zrobimy to rano. No dobrze, niech tak będzie. A rano przyjechali, prawda, wtargnęli do kancelarii prezydenta, służby wtargnęły do kancelarii prezydenta, naruszając, że tak powiem, dobre obyczaje zresztą. I wywieźli wszystkie akta bez żadnego protokołu, bez niczego, nie sprawdzając, co zabierali i tak dalej. No tak to wyglądało, tak wygląda bezpieczeństwo w naszym kraju. Niektóre osoby, o których akta miałem na biurku, dzisiaj zajmują eksponowane, niestety z tych samych powodów, o których kolega nie mógł mówić o pewnych rzeczach, ja też nie mogę powiedzieć, w jakich firmach, na przykład w spółkach Skarbu Państwa są takie osoby, na które między innymi wysyłaliśmy zawiadomienie do prokuratury, ale one dzisiaj mają się dobrze. To my dzisiaj mamy kłopoty. I wrócę do, już zaraz kończę, wrócę do tej afery tak zwanej raportowej. Otóż moi koledzy zostali w pełni uniewinnieni, żadnego zarzutu im nie postawiono. Pozostało oskarżenie wobec, w stan oskarżenia jest postawiony jeden z dziennikarzy i oficer wojskowych służb. Ten, który był rozmówcą pana Komorowskiego, i także de facto to pan prezydent obecny powinien w tej sprawie być, no nie chcę, że tak powiem, zostawię państwa domysłom, co chciałem tutaj powiedzieć w tym zdaniu. W każdym razie na pewno on powinien być przesłuchiwany, ale z racji tego, że jest prezydentem, z pewnością przez najbliższe parę lat nie grozi mu rozmowa na ten temat. Natomiast finał tej sprawy, proszę Państwa, jest taki, a wiem to między innymi od szefa prokuratury apelacyjnej, znaczy rozmawiałem z szefem prokuratury apelacyjnej, pamiętam na ostatnim przesłuchaniu, więc też, że tak powiem, o pewnych wątpliwościach mi wspomniał, ale nie tylko, zresztą wiem jeszcze i też od osób, które powiedzmy sobie miały wgląd w akta tej sprawy, że w tej chwili jest dopisany zarzut zorganizowania prowokacji przeciwko komisji weryfikacyjnej. A więc ten oficer służb specjalnych i ten dziennikarz są oskarżeni między innymi, nie wiem, choć nie jestem pewien, czy obydwaj, na pewno oficer, o to, że próbowali zorganizować prowokację przeciwko komisji weryfikacyjnej, czyli przeciwko instytucji powołanej przez premiera i prezydenta na mocy sejmowej uchwały, i których członkowie byli powoływani przez premiera i prezydenta. Czyli osoby, które wykonywały w dobrej wierze swoje obowiązki, prawda, stały się ofiarą prowokacji i I praktycznie biorąc, można powiedzieć, do dzisiaj nikt nie powiedział przepraszam, nikt nie próbował tego gdzieś tam publicznie odkręcić, odkłamać, powiedzieć, że sprawa się wyjaśniła, że było inaczej. Moje nazwisko też spadało w Gazecie Wyborczej dziesiątki, setki razy na przestrzeni, prawda, tych paru lat w kontekście, prawda, nie oddał dokumentów i tak dalej, no więc choć, jak powiedziałem, nikt mnie o to nie oskarżył. Wspomnę, proszę Państwa, jeszcze, że oczywiście jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to warto wspomnieć, że zaniedbane jest również bezpieczeństwo energetyczne Polski, a więc mówię o sytuacji dywersyfikacji ropy naftowej i gazu, prawda, które nie, że Rosja używa tego czasami jako straszaka, jako instrumentu nacisku, pistoletu, który można przystawić szefowi państwa do skroni, kiedy przysłowiowo, kiedy z czymś się narazi, kiedy z czymś podpadną, że bardzo mało się w tym kierunku robi, że pewne działania, które były robione przez rząd Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii nie były potem podejmowane. Także te, no tu jest znacznie więcej aspektów, ale to myślę, że to jest zupełnie odrębny temat. Sądzę, że na ten moment chyba wszystko. Dziękuję.